Rozdział 13. Nieoczekiwana pomoc. Jestem w tym początkujący, powiedział Lorkin, przepraszająco patrząc na Danyla, gdy ten usiadł obok. Może mi to zająć trochę czasu. Danyl wzruszył ramionami. Nie spiesz się, muszę przemyśleć mnóstwo rzeczy. Na przykład, jak cię wydostać z tego bałaganu. Miejmy nadzieję, że starczy nam czasu na obie te sprawy. Lorkin przywołał jednego z niewolników. Mężczyzna rzucił się na ziemię. Młody mak nakazał mu uklęknąć, po czym położył dłoń na jego skroniach i zamknął oczy. Danyl przyjrzał się pozostałym oczekującym na swoją kolej niewolnikom. Z wyrazu twarzy żadnego z nich nie dało się wyczytać, który może być królewskim szpiegiem, choć kilku wyglądało na zdziwionych. Danyl popatrzył na Tayenda, siedzącego obok Lorkina. Eleńczyk dostrzegł jego spojrzenie i skinął głową, prawdopodobnie dając mu do zrozumienia, że również ma oko na niewolników. Zdrajczyni Savi zapewniła go, że wśród niewolników są inni szpiedzy króla i że pomoże im, jeśli fałszywy niewolnik będzie próbował ich zaatakować w odpowiedzi na groźbę nieuchronnego zdemaskowania. Byłoby jednak lepiej, gdyby nie czuli się zmuszeni do ujawnienia swojej tożsamości. Niedoszłego porywacza zamknięto w magazynie o kamiennych ścianach pod kuchnią, a strzegły go Savi i Meria. A zatem pora się zastanowić, powiedział sobie Danyl. Jeśli rzeczywiście za tym wszystkim stoi król, to dowie się, że jego plan się nie powiódł, skoro porywacz nie pojawi się u niego z Lorkinem. Być może już wie, że mu się nie udało, jeśli mężczyzna miał przyprowadzić Lorkina do tego czasu. Co w takim razie zrobi? Jeśli o niczym mu nie powiemy, to nie może zrobić nic, chyba że ma tu niewolnika, który miałby się wymknąć i sprowadzić pomoc. A jeśli tak się stało? Jeśli powiemy, że Lorkin przeczytał myśli porywacza i poznał prawdę, król będzie chciał go stąd zabrać i to sprawdzić. Przytrafi mu się jakiś wypadek i kiedy Amakira stwierdzi, że mężczyźnie podstępem wmówiono, że pracuje dla króla, nikt nie będzie w stanie udowodnić, że było inaczej. A wtedy potraktuje próbę porwania Lorkina jako pretekst, by go stąd zabrać. Jeśli będziemy udawać, że nic się nie stało, król będzie wiedział, że kłamiemy. Porywacz może udowodnić, że było inaczej. Danyl nie chciał go zabijać. Owszem, wolałby nie odbierać człowiekowi życia, ale nie tylko o to chodziło. Jeśli wyjdzie na jaw, że Kyralianin zabił Sahakanina, szczególnie jeśli byłby to wolny Sahakanin, to nadwątlony już pokój pomiędzy tymi krajami zostanie osłabiony jeszcze bardziej. A ja skończę w pałacowym więzieniu za zniszczenie własności króla. Co innego mogli zrobić z porywaczem? Wywieźć go gdzieś po kryjomu? Wątpił, czy im się uda, skoro dom jest obserwowany tak uważnie, że nawet zdrajczyni nie jest w stanie się wymknąć. Jeśli go zabijemy, będziemy musieli całkowicie zniszczyć ciało albo dopilnować, by o zabójstwo oskarżono kogoś innego. Nie wiem, jak pozbyć się ciała, ale byłoby to mniej ryzykowne niż druga możliwość. Pokręcił głową. Nie wierzę, że zastanawiam się nad czymś takim. Ciche stukanie sprowadziło go na ziemię. Lorkin odesłał pierwszego niewolnika na drugą stronę pokoju. Patrzył na Danyla. Chyba ktoś puka do frontowych drzwi. Nie było nikogo, kto mógłby otworzyć, gdyż wszyscy niewolnicy byli w pokoju pana. Szybko się zjawili, mruknął Danyl. Jeszcze nie jest za późno na towarzyskie wizyty, zauważył Tayent. Przynajmniej zgodnie z sahakańskimi zwyczajami. Danyl westchnął i wstał. No zobaczę, kto to... Lorkin miał niepewną minę. Mam opróżnić pokój? Tak, ale gdzie podziać niewolników? Zabierz ich do mojej kwatery, zaproponował Tayent. Tam możesz dalej czytać ich myśli. Danyl popatrzył na jednego niewolnika, którego myśli już przeczytano. Można mu ufać? Lorkin wzruszył ramionami. Nie jest szpiegiem, jeśli o to ci chodzi. Dobrze. Danyl skinął na mężczyznę, który pośpiesznie do niego podszedł i padł na podłogę. Zaczekaj, aż wszyscy wyjdą z pokoju i przyprowadź tu gości, nakazał mu. W zaskakująco krótkim czasie Danyl został sam w pokoju pana. Wziął głęboki wdech, powoli wypuścił powietrze i przygotował się na to, że w korytarzu pojawi się grupa sahakańskich magów. Jego uszu dobiegł jednak odgłos kroków tylko jednej osoby, po czym ktoś stanął w progu i zawahał się. Ahati! Wyrwało się Danylowi. Ashaki Ahati dodał szybko oficjalnie wymagany tytuł. Ahati mocno zmarszczył czoło. Ruszył naprzód, szukając spojrzenia Danyla. Wygląda na zaniepokojonego, pomyślał Danyl. Aż zaciska dłonie. Ambasadorze, Danylu. Ahati zatrzymał się dwa kroki od niego, jeszcze raz przyglądając mu się uważnie. Muszę cię ostrzec przed pewnym spiskiem. Zapewne mi nie uwierzysz, ale muszę przynajmniej spróbować. Wśród waszych niewolników jest królewski szpieg. Prawdopodobnie mężczyzna, bo wśród magów jest bardzo niewiele kobiet, których zresztą nie darzy się zaufaniem. W ciągu najbliższych kilku dni będzie próbował porwać Lorkina. Musisz być czujny i ograniczyć niewolnikom dostęp do niego. Żeby pozbyć się szpiega, mógłbyś wykorzystać te umiejętności prowadzenia przesłuchań, którymi się posłużyłeś, kiedy szukaliśmy Lorkina. Danyl przyglądał się Ahatiemu z rozbawieniem i podejrzliwością. Co on knuje? Po co nas ostrzega, skoro to się już wydarzyło? Chce podstępem wzbudzić w nas zaufanie? Czyżby król go wysłał, żeby sprawdzić, czy porywacz już zaczął działać? Zagram w tę grę i zobaczę, dokąd nas to zaprowadzi. Co mamy zrobić, kiedy już udaremnimy porwanie? Zapytał. Zabić szpiega? Ahati pokręcił głową. Nie, zniszczylibyście własność króla. Tylko jeśli szpieg rzeczywiście jest niewolnikiem, a król przyzna, że jest jego właścicielem. Och, do niczego się nie przyzna. Będzie się zarzekał, że nie wiedział nic o spisku i powie, że mężczyzna został przekupiony przez zdrajców. A jeżeli się okaże, że szpieg jest magiem, a nie niewolnikiem, zostaniesz oskarżony o zabójstwo. Mimo, że o tym nie wiedziałem? Danyl pokręcił głową. Czyli chce mnie w to wmanewrować? Ahati pokręcił głową. Nie chodzi mu o ciebie. Jeśli jednak okażesz się na tyle lekkomyślny, żeby zabić szpiega, król będzie miał idealny pretekst, żeby odesłać cię do Kralii. Do czego w takim razie dąży król? Ano tak, chcę dowieść, że Lorkin nie jest tu bezpieczny i zabrać go stąd. Ahati wykrzywił usta w ponurym uśmiechu, który jednak wyrażał aprobatę. Wiedziałem, że dostrzeżesz niebezpieczeństwo. Co w takim razie mamy robić? Nie możemy udawać, że nic się nie stało. Szpieg poinformuje króla o swoim niepowodzeniu. Spróbuje ponownie, albo król przyśle kolejnego szpiega, żeby porwał Lorkina. Może kolejni już tu są, na wypadek, gdyby pierwszemu się nie udało. Twarz Ahatiego wykrzywił grymas. Gdyby można było jakoś wywieźć Lorkina do Kyralii, powinniście to zrobić. Sprzeciw wobec poleceń króla? Tego się nie spodziewałem. Jak? Ahati zmarszczył czoło, podszczypując palcami dolną wargę. Jeśli wśród niewolników są zdrajcy, to może mogliby wam pomóc. Mimo, że dom jest tak uważnie obserwowany, wątpię. Czy to jakaś sztuczka, żeby schwytać kilku zdrajców? Ahati już otwierał usta, żeby odpowiedzieć, ale ktoś mu przerwał. Proszę, proszę, Ashaki Ahati. Co cię sprowadza do domu gildii o tak późnej porze? Kiedy Danyl i Ahati się odwrócili, zobaczyli wchodzącego do pokoju Tayenda. Usta Aleńczyka zacisnęły się przepraszająco, gdy podszedł do Ahatiego. Przelotnie spojrzał na Danyla. Meria mu pomaga. Rzucił cicho, zapewniając Danyla, że Lorkin nie zajmuje się niewolnikami w pojedynkę. Ahati skinął głową. Wysłano mnie, żebym spróbował przekonać Lorkina, by jutro zaczął mówić, ale... Powtórzył ostrzeżenie na temat porywacza. To prawdziwy powód mojej wizyty. Uważasz, że Danyl powinien przesłuchać niewolników? Tak, żeby się dowiedzieć, który z nich jest szpiegiem. Czy to bezpieczne? Mówiłeś, że szpieg jest magiem. Jest bardzo silny? Posługuje się wyższą magią? Nie wiem, przyznał Ahati. Prawdopodobnie. Rozkazano mu nikogo nie zabijać. On... Jego spojrzenie powędrowało w kierunku drzwi, którymi wszedł Tayent. Danyl powiódł wzrokiem w tę samą stronę i ze zdumieniem ujrzał wchodzącego do pokoju Lorkina. Młody mag popatrzył na Danyla i odwrócił się. Był ponury i blady. Wyprostował się i zwrócił się do Ahatiego z wymuszonym uśmiechem. Ashaki Ahati, co cię tu sprowadza tak późną nocą? Zapytał jowialnym, lecz spiętym głosem. Zamierzasz z powrotem zabrać mnie do pałacowego więzienia? Na twarzy Ahatiego na moment pojawił się dziwnie bolesny wyraz twarzy, po czym jego spojrzenie złagodniało. Nie, nie. Próbuję temu zapobiec. Co miała znaczyć ta mina? Zapytał sam siebie Danyl. Zadrżał, gdy to sobie uświadomił. Współczucie i smutek. Poczuł, że jego wątpliwości co do intencji Ahatiego słabną. Ahati ostrzegł nas, że jakiś szpieg, który jest wśród niewolników, zamierza wkrótce cię porwać, rzekł Tayent. Lorkin patrzył szeroko otwartymi oczami to na Tayenda, to na Danyla. Naprawdę? Tak, odparł Danyl. Jutro albo pojutrze w nocy. Danyl z ulgą zauważył, że Lorkin zmrużył oczy, zastanawiając się nad ewentualnymi aluzjami. Ponownie spojrzał na Ahatiego. Dlaczego nam pomagasz? Zapytał otwarcie. Ja... Ahati westchnął i spuścił wzrok, po czym uniósł głowę i popatrzył po kolei na Tayenda, Lorkina i Danyla. Nie podoba mi się, jak traktuje was król. Może Isahaka nie potrzebuje w Krali sojusznika, ale nie potrzebuje też kolejnego wroga. Kilka miesięcy temu otrzymaliśmy wiadomość, która nas podzieliła. Ja... Ahati zamilkł na chwilę, po czym pokręcił głową. Nie mogę wam tego wyjaśnić, nie wyjawiając tej informacji. Nasz szpieg wśród plemion Duna przekazał nam, że zdrajcy zaproponowali im zjednoczenie sił i próbę zajęcia Sahaki. Po plecach Danyla przebiegł dreszcz. Ciekawe, czy... Unch? Spytał. Ahati uśmiechnął się. Danylu, raczej nie wyjawię ci tożsamości naszych szpiegów. Oczywiście, zgodził się Danyl. Jednak imię Uncha wywoływało ciekawe reakcje u jego pobratymców, gdy o nim wspominałem. Jeśli to on jest szpiegiem, podejrzewam, że Duna o tym wiedzą. Duna odmówili zdrajcom. Wielu Ashakich doszło do wniosku, że zdrajcy nie zbliżą się do plemion, jeśli nie będą ich potrzebować. A poza tym są pewni, że zdrajcy nie byliby w stanie zwyciężyć z nami w bezpośredniej konfrontacji. Czy to dlatego zdrajcy zniszczyli jaskinie plemion Duna? W odwecie za odmowę udzielenia pomocy? Zastanawiał się Danyl. Król się z tym zgadza, kontynuował Ahati. Uważa, że nie musimy się obawiać gildii. Twierdzi, że siła gildii to tylko dwóch magów. Rozwiązanie problemu zdrajców, zanim urosną w siłę na tyle, by nas pokonać, jest ważniejsze niż dbanie o to, by nie urazić Krali i krain sprzymierzonych. Tylko opinie Ashakich, takich jak ja, którym zależy na stosunkach handlowych i pokoju z krainami, powstrzymuje go przed wydobyciem od Lorkina informacji siłą. Po tych słowach zapadła pełna napięcia cisza. Lorkin wpatrywał się w podłogę. Westchnął i przymrużonymi oczami spojrzał na Ahatiego. Nie przyszedłbyś tutaj, gdybyś nie chciał się sprzeciwić poleceniom i życzeniom swojego króla, powiedział. Jak daleko zamierzasz się posunąć? Sahakanin popatrzył na Lorkina. Nie wyglądał na pewnego siebie. Nie wiem, przyznał. Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy powstrzymywaniem króla od zrobienia głupstwa, a jawną zdradą. Co masz na myśli? Lorkin już otwierał usta, żeby odpowiedzieć, ale nie zdążył się odezwać. Zabierz stąd szpiega, wtrącił się Tayend. Niech zniknie. Danyl zmarszczył czoło. Należało sprawdzić, czy Ahati jest godny zaufania. To jednak nie był odpowiedni sposób. Jeśli Ahati zaprowadzi szpiega do króla, król nadal będzie mógł twierdzić, że Lorkin nie jest bezpieczny w domu gildii, a ponadto dowie się, że Savi jest zdrajczynią. Nie, rzekł Lorkin. Zabierz mnie. Danyl zamrugał oczami z zaskoczenia. Może nie zdaje sobie sprawy, że to może być tylko mająca wzbudzić w nas zaufanie sztuczka. Tayend pokręcił głową i położył Lorkinowi dłoń na ramieniu. Zanim jednak ktokolwiek się odezwał, Lorkin uniósł ręce, by powstrzymać ich protesty. Nie jestem głupi. Wiem, że ryzykuję. Spokojnie popatrzył na Ahatiego. Może wydać mnie królowi. Sądząc jednak po tym, ilu w tym domu jest niewolników, którzy wcale nie są niewolnikami i nie chcę przez to powiedzieć, że są zdrajcami, i tak prędzej czy później wyląduje w pałacu. Tym razem zimny dreszcz na plecach Danyla objął chłodem całe jego ciało. Ilu w takim razie mamy tu szpiegów? Ilu z nich to magowie? Wystarczy, że wyciągniesz mnie z domu gildii i zabierzesz do swojej rezydencji, zwrócił się do Ahatiego Lorkin. Zdrajcy zajmą się resztą. Dopilnują, by król nie dowiedział się o twoim udziale w mojej ucieczce. W zamian za to, ale dopiero gdy będę pewny, że jestem bezpieczny i wolny, Lorkin westchnął i nachmurzył się. Odpowiem na pytanie, które tak bardzo chce mi zadać twój król. Powiem wam, gdzie zdrajcy mają swoją siedzibę. Ahati przyglądał się Lorkinowi. Początkowe zaskoczenie na jego twarzy ustąpiło zamyśleniu. Po chwili zaś pojawił się na niej wyraz aprobaty. Pokiwał głową. Dobrze, nie będzie łatwo wyprowadzić cię do powozu tak, żeby nikt nie zauważył, ale... Lorkinie, przerwał Danyl. Nie musisz zdradzać zaufania, niech idzie, powiedział Tayend. Popatrzył na Danyla bystrym, niewzruszonym wzrokiem i skinął głową. Danel poczuł ukłucie gniewu, które jednak szybko minęło. Tajent nie pozwoliłby bez powodu narażać życia Lorkina. Na pewno sądzi, że to dobry plan. Albo jedyna szansa dla Lorkina, co oznacza, że zdaniem Tajenda Ahati powiedział prawdę. Jakie to dziwne, że kiedy ja już nie jestem pewien jego intencji, to właśnie Tajent, a nie kto inny, postanowił mu zaufać. Danel wierzył, że Ahati nie pochwala działań króla, lecz Ashaki musiałby bardzo się postarać, żeby przekonać go, iż jest gotowy sprzeciwić się władcy i zaryzykować, że jego poczynania wyjdą na jaw i zostaną potraktowane jak zdrada. Straciłby nie tylko zaufanie króla, ale również pozycję, reputację i majątek, a może i życie. Jednak Danel nie wpadł na żaden inny plan, dlatego w milczeniu słuchał, jak Ahati i Lorkin składają sobie nawzajem przysięgę, że dotrzymają umowy. Kiedy skończyli, Tajent promiennie się do wszystkich uśmiechnął. Cudownie. A teraz musimy się zastanowić, jak przemycić Lorkina do powozu Ahatiego, żeby nie zauważył go żaden z tych natrętnych obserwatorów. Dopiwszy rakę, Lilia odetchnęła z ulgą. Ostatnimi czasy miała wrażenie, że jej siły zostały lekko nadwyrężone, zupełnie jak te stare ubrania, które Jonna dała jej na wyprawy do Eni, Czerego i Gola. Siedzenie w podziemiach do późna w nocy i lekcje z Kalenem wcześnie o poranku zaczynały dawać się we znaki. Zdusiła w sobie jęk na myśl o czekającym ją porannym spotkaniu z Kalenem. Eni opowiedziała jej o piwnicznym pomieszczeniu, które znaleźli pod gildią i o podsłuchanej rozmowie. Sądząc po ich opisie, podejrzewała, że magami byli mistrzyni winara i uzdrowiciel, zajmujący się uprawą ziół leczniczych. Wiadomość o tym, że chcą hodować Nil, na początku ją zszokowała. Miała jednak sens. Lilia nie zgadzała się z teorią Czerego, że gildia chce tym sposobem wyeliminować z handlu Skellina, a przynajmniej sprawić, żeby nie był jedynym dostawcą narkotyku dla magów. Wydawało się dużo bardziej prawdopodobne, że gildia chce znaleźć lek na uzależnienie i zbadać potencjał rośliny jako środka na inne dolegliwości. Przecież odtrutki na niepożądane działania roślin często odkrywano w tych samych roślinach. Jednak wiadomość, że gildia poszukuje nasion Nilu, wywołała inne podejrzenia i właśnie dlatego Lilia obawiała się spotkania z Kallenem. Chciała skonfrontować go z informacjami, które zdobyła. Czy to dlatego nie chce pomóc Czeremu zastawić pułapki na Skellina? Czy on i inni uzależnieni magowie boją się go wyeliminować, na wypadek, gdyby w ten sposób mieli się pozbawić dostępu do Nilu? Czery powiedział jednak, żeby zachowała dla siebie to, czego się dowiedziała, chyba że będzie miała dobry powód, by wyjawić te informacje. W obecności Kallena będzie musiała więc udawać, że o niczym nie wie i zachowywać się tak, jakby nie podejrzewała, że odmówił jej przyjaciołom pomocy z samolubnych pobudek. — Bardzo jesteś dziś zamyślona — zauważyła Jonna. Podeszła do stołu i pochyliła się, żeby pozbierać puste naczynia po porannym posiłku. Lilia poczuła dziwny, lecz przyjemny zapach. — Używasz perfum, Jonno? — zapytała. Jonna zawahała się, jakby przyłapano ją na czymś niestosownym. Tak, a nie powinnam? Lilia zmarszczyła brwi. Zwykle się nie perfumujesz. Czy służącym nie wolno tego robić? Nikt raczej nie miałby do tego zastrzeżeń, machnęła ręką Jonna. Ale Sonea nie lubi tych perfum. Należały do niej, ale kiedy się dowiedziała, z czego je zrobiono, kazała mi je wyrzucić. Mnie one się podobają i to przecież tylko roślina, którą można różnie wykorzystać. W obecności Sonei oczywiście ich nie używam. To dlatego wcześniej ich nie poczułam. Lilia pokiwała głową. Są piękne. Z czego je zrobiono? Na twarzy Jonny znów pojawiło się zakłopotanie. Z kwiatów Nilu. Zaskoczona Lilia pociągnęła nosem, próbując odnaleźć jakiś związek pomiędzy zapachem a nilowym dymem. Trudno uwierzyć, że ten zapach pochodzi z tej samej rośliny. Po chwili nasunęła jej się pewna myśl. Skąd wyrabiający je ludzie biorą kwiaty? Jonna wzruszyła ramionami. Pewnie od ludzi, którzy hodują Nil jako narkotyk. Lilia sięgnęła pamięcią do lekcji uzdrawiania, dotyczącej źródeł, z których pochodzą leki w gildii, i zastanowiła się nad swoją wiedzą na temat roślin. Mając kwitnącą roślinę, można zdobyć nasiona. Gildia poszukuje nasion Nilu. Z tego, co mówiła Eni, rośliną, którą wyhodowano w gildii, nie był Nil. Oszukano ich. Cherry nie sądził, żeby którykolwiek hodowca odważył się sprzedać nasiona, mimo że ktoś posunął się do oszustwa na dużą sumę pieniędzy, podsuwając gildii nasiona innej rośliny. Gdyby Skellin się dowiedział, że sprzedali nasiona Nilu, nie pożyliby długo. Cherry uważał, że w Kyrali w ogóle nie hoduje się Nilu. Podejrzewał, że uprawia się go gdzieś indziej, gdzie jest również zbierany i suszony, zanim zostanie wysłany do Imardinu. Czy tak samo było w przypadku perfum? Większość perfum powstawała w Elein. Czy ich twórcy potrzebowali świeżych roślin, czy je suszyli? Lilia wstała. Lepiej już pójdę. Nie chcę się spóźnić i denerwować Kallena. Jonna uśmiechnęła się. Do zobaczenia wieczorem! Zmierzając w kierunku areny, Lilia rozważała wszystko, myśląc o tym, ile powinna wyjawić, by uzyskać odpowiedzi na pytania. W krótkich przerwach na odpoczynek w czasie zajęć z Kallenem zastanawiała się nad ryzykiem i korzyściami. Im szybciej gildia zdobędzie nasiona Nilu, tym szybciej Kallen pomoże Cherremu. Muszę tylko wymyślić, jak mu powiedzieć, że gildia próbuje wyhodować Nil i jednocześnie nie wyjawić, skąd o tym wiem. Nie ruszyła w kierunku gmachu uniwersytetu od razu, gdy Kallen ogłosił koniec zajęć. Gdy do niego podeszła, dostrzegła już znajomy, nieobecny i rozkojarzony wyraz twarzy, kiedy to nie patrzył jej w oczy, tylko błądził wzrokiem gdzieś w oddali. Kiedy się zorientował, że nie wyszła, zmarszczył brwi i zacisnął usta. — Możecie już iść — powtórzył. — Wiem, ale pomyślałam, że powinieneś o czymś wiedzieć, mistrzu. Mówi się, że ktoś z gildii próbował kupić nasiona Nilu. Czy to prawda? Natychmiast na nią popatrzył. Jego źrenice się rozszerzyły. Czyli interesuje cię to, pomyślała. Nie powinnaś wierzyć we wszystko, co słyszysz od przyjaciół, powiedział. Ale to prawda? Popatrzyła na niego spod przymkniętych powiek. To dlatego nie chcesz pomóc Cherremu? Z obawy, że Nil się skończy, gdy dostawca zostanie złapany? W oczach Kallena błysnął gniew i Mak zacisnął szczękę. Nawet nie wiesz, ile masz szczęścia, powiedział. Zamrugała oczami z zaskoczenia, po czym ogarnęła ją złość. Szczęścia! Ja! Najbliższa przyjaciółka podstępem nakłoniła mnie do nauki czarnej magii, żeby zarzucić na mnie winę za zabicie jej ojca, a potem sama próbowała mnie zabić. Jedyne osoby, na których mi zależy, są daleko stąd i w każdej chwili mogą zginąć. Popatrzył na nią szeroko otwartymi oczami, a wyraz jego twarzy złagodniał. Przepraszam, chodziło mi tylko o to... Odwrócił się, a przez jego twarz przebiegł grymas, jakby coś go zabolało. Masz szczęście, że nie dałaś się wciągnąć w uzależnienie od Nilu. Bardzo wielu magów pozazdrościłoby ci odporności. Na przykład ty, pomyślała. Uświadomiła sobie jednak, że nie potrafi długo patrzeć na niego z odrazą. Nieposzlakowana opinia była nieodzowna, by mógł pełnić funkcję czarnego maga. Utrata silnej woli z powodu narkotyku musi być upokarzająca i niewątpliwie nadwyrężyła jego pewność siebie. Fakt, że jest czarnym magiem, z pewnością niepokoi innych magów, którzy wiedzą o jego przypadłości. A jednak przerażająca była myśl o tym, co mogłoby się stać, gdyby Skellin trzymał w szachu wielu zwykłych magów. Ilu? Zapytała, nie potrafiąc ukryć niepokoju w głosie. Zmarszczył brwi. Nie mogę ci powiedzieć, ale poczyniliśmy pewne kroki, żeby im pomóc. Próbując wyhodować Nil? Przynajmniej na tyle, żeby przejąć kontrolę nad jego dostawami. Żeby znaleźć lekarstwo albo wyhodować mniej szkodliwy narkotyk, jeśli tylko nam się uda. Kallen westchnął. Po części masz rację. Możemy zmniejszyć swoje szanse na zdobycie nasion, jeśli Skellin zostanie zabity. Nie możemy ryzykować, że zostanie schwytany na razie. Popatrzył na nią spokojnie, a w jego spojrzeniu pojawiła się zawzięta determinacja. Obiecuję, że gdy dostaniemy to, czego potrzebujemy, znajdziemy Skellina i pozbędziemy się go. A to może oznaczać, że przyjmiemy propozycję twojego przyjaciela, jeśli tylko nadal będzie gotowy podjąć takie ryzyko. Lilia pokiwała głową. Zadumała się nad jego słowami. Miały sens i nie dostrzegła u niego żadnych oznak kłamstwa. Niczego zatem nie zyskiwała, zachowując dla siebie pomysł, który przyszedł jej do głowy. Wiedziałeś, że w mieście sprzedają nowe perfumy robione z kwiatów Nilu? Uniósł brwi, a w oczach zabłysły mu iskierki zainteresowania, którego się spodziewała. Nie, muszą skądś brać kwiaty, uśmiechnęła się. Może gildia powinna się tym zainteresować? Tymczasem muszę iść na następne zajęcia. Tak, nie spóźnij się, powiedział nieobecnym głosem. Odeszła. Kiedy się odwróciła, spostrzegła, że jak zawsze zapatrzył się gdzieś w dal. Tym razem jednak w jego spojrzeniu udało się zauważyć pełne zaskoczenia zrozumienie. Zaduch i upał w wozie były niemal nie do zniesienia, a Lorkin przestał już liczyć, ile razy łapał się za nos, żeby powstrzymać kichnięcie. Podobnie jak jadący z nim niewolnicy, pokryty był szarym proszkiem, który miał zabijać wszy. Zgolono mu również włosy. Wokół kostek miał łańcuch przyciągnięty przez metalowy pierścień na środku wozu. Plecy swędziały go i paliły w miejscach, gdzie uderzył bicz, i musiał opanować nieustanne pragnienie wyleczenia ran. Ashaki Ahati ostrzegł nadzorcę niewolników, że ten tutaj jest kłopotliwy, więc woźnica pokazał Lorkinowi, kto tu rządzi. Lorkin musiał się pilnować, by nie patrzeć z przerażeniem na towarzyszy podróży i próbował ukryć gniew, jaki odczuwał, myśląc o ich losie. Byli to niewolnicy wyrzuceni ze służby w mieście, zbyt starzy, kalecy, brzydcy lub nieposłuszni, by przydać się na coś swoim poprzednim panom. Wiedzieli tylko, że zostaną przewiezieni do pracy w kopalni na południu Żelaznych Wzgórz. Sprzedaż nastąpiła szybko i nie zadawano wielu pytań, by jeszcze bardziej ją przyspieszyć. Najwidoczniej niektórzy Sahakanie wierzyli, że o niewolnika, który urodził się w danym domu, powinno się w tym domu dbać, skoro ciężko pracował dla swojego pana lub w trakcie służby został kaleką. Czasami kręcili się wokół wozu wiozącego niewolników sprzedanych do kopalni, wyzywając ich byłych właścicieli. Tym razem jednak nikt taki nie podążał za wozem, który dotoczył się do obrzeży miasta, nie przyciągając niczyjej uwagi. Teraz powoli wjeżdżali na tereny wiejskie. Lorkin zamknął oczy i myślał o swojej ucieczce z domu gildii. Tajent wymyślił, jak przemycić Lorkina na zewnątrz, mimo obserwujących ich strażników. Wiedzieli, że strażnicy zapewne policzyli, ilu niewolników przywiózł ze sobą Ahati, więc Ashaki poszedł do powozu i powiedział jednemu z niewolników, że zostaje wypożyczony do domu gildii, by pomóc obserwować Lorkina, a w rzeczywistości by szpiegować magów. Kiedy niewolnika przyjęto z podziękowaniami i odesłano, by dołączył do pozostałych, Lorkin założył szaty Ahatiego, wypychając sobie ubranie na piersi czystymi szmatami. Ahati założył na siebie pelerynę niewolnika. Zabawne byłoby obserwować pouczenia Tajenda, który tłumaczył dostojnemu Ashakiemu, jak powinien naśladować przygrabionych niewolników, gdyby nie to, że wszyscy martwili się, że ich plan się nie powiedzie. Jak zawsze pojedyncza lampa oświetlała podwórze domu gildii, obaj więc odwracali od niej twarze. Tak jak sugerował Tajend, ograniczyli się do prostych czynności. Lorkin przeszedł z domu do powozu, a Hati pospiesznie ruszył za nim i wspiął się na tył. Bez przeszkód opuścili dom gildii. Przez całą drogę do rezydencji Ahatiego Lorkin siedział spięty, oczekując na rozkaz zatrzymania powozu. Nic takiego jednak się nie stało. Gdy powóz minął bramę do rezydencji, Ashaki wszedł do kabiny i wymienił się z Lorkinem ubraniami. Wybawca Lorkina kazał mu zaczekać na miejscu, po czym wyszedł, by na osobności porozmawiać z mężczyzną, który, jak później dowiedział się Lorkin, był nadzorcą niewolników. Ahati wrócił i wyjaśnił swój plan. Lorkin ponownie musiał się przebrać za niewolnika, tyle że tym razem musiał się przygotować na znacznie ostrzejsze traktowanie i mieć nadzieję, że wśród niewolników Ahatiego, samych mężczyzn, byli jacyś zdrajcy. Muszę też mieć nadzieję, że mnie zauważyli i rozpoznali. Dowiedzieli się, że jestem na wozie. Udało im się przekazać wiadomość pozostałym zdrajcom i że zdrajcom uda się dogonić wóz, zatrzymać go i mnie uwolnić, nie ujawniając jednocześnie ani swojej, ani mojej tożsamości. Kiedy myślał o tym w ten sposób, plan wydawał się szalony i było w nim stanowczo zbyt wiele etapów, które mogły pójść nie tak. Jaki jest najgorszy scenariusz? Mogę wylądować w kopalni. Żelazne wzgórza ciągną się wzdłuż granicy Sahaki z Kyralią. Jak trudno byłoby uwolnić się za pomocą magii i przebyć resztę drogi do Kyralii? Wszystko zależy od tego, czy kopalnią zarządzają sahakańscy magowie, albo czy w górach nie czają się Ichani. Powinienem się wydostać z wozu po drodze, kiedy w okolicy nie będzie sahakańskich magów, ale będziemy już blisko gór. Gdybym tylko wiedział, jak wygląda Sahaka w tym południowym zakątku. Czy pustkowie dochodzi aż do morza? czy i Hani zapędzają się tak daleko. Wóz zaczął zwalniać. Otworzywszy oczy, Lorkin się rozejrzał, a na twarzach pozostałych niewolników dostrzegł zarówno strach, jak i nadzieję. Usłyszał burczenie w brzuchu. Może dostaną jedzenie i wodę. Wóz się zatrzymał, a z zewnątrz dobiegły ich głosy. Studnia może się zawalić. Nie będę ryzykował jednego z moich. Są zdrowi i przydatni, powiedział ktoś wyniośle. Woźnica odpowiedział niskim, pojednawczym tonem. Lorkin nie zrozumiał słów. Podaj cenę, zażądał ten wyniosły. Po chwili ciszy wóz się przesunął i na tył podeszły dwie osoby. Zazgrzytał zamek i drzwi się otworzyły. Do środka wpadło jasne, oślepiające światło. Wezmę tego. Sprawia problemy. W takim razie z przyjemnością się go pozbędziesz. Jeśli przetrwa i nadal będzie sprawiał problemy, odeślę ci go z powrotem. Masz. Po tych słowach rozległ się brzęk monet. Wzrok Lorkina zaczął przyzwyczajać się do światła. Zauważył jakiegoś Ashakiego stojącego obok woźnicy, który się pochylił, by odpiąć łańcuch jednego z niewolników. Serce Lorkina przestało na chwilę bić, gdy zorientował się, że to jego łańcuch. Przez chwilę intensywnie się zastanawiał, czy nie posłużyć się magią i nie uciec z wozu, jednak z trudem się powstrzymał. Bez względu na to, gdzie skończysz, będą tam zdrajcy, powiedział sobie. Znajdą cię i uwolnią. Jakiekolwiek zajęcie planował dla niego Ashaki, zapowiadało się niebezpiecznie. Ale Lorkin mógł się chociaż ochronić, używając swojej mocy. Przynajmniej jeden z tych biednych niewolników nie będzie ryzykował życia, wykonując tę pracę. No dalej, powiedział woźnica, chwytając i ciągnąc Lorkina za nogę. Lorkin podciągnął się i wstał, przechodząc po drodze do otwartych drzwi nad nogami pozostałych niewolników. Musiał zeskoczyć na ziemię, lecz przez przytrzymujące go łańcuchy stracił równowagę. Upadł twarzą w dół. Tym sposobem oszczędzę sobie upokorzenia i nie będę musiał sam padać na ziemię przed nowym właścicielem. Zostań tu, usłyszał wyniosły ton. Mężczyzna nie odezwał się, dopóki wóz nie odjechał. Do tego czasu Lorkinowi udało się ukradkiem rozejrzeć dookoła i zauważyć dwóch krzepkich niewolników stojących obok niego i Ashakiego. Wstań, chodź za mną. Lorkin posłusznie wykonał polecenie. Łańcuchy brzęczały i skracały krok, kiedy wchodził za Ashakim i jego dwoma niewolnikami przez małą bramę na podwórze. Czekał tam kolejny niewolnik z wielkim młotem. Pozbądź się tego, nakazał Ashaki. Niewolnik wskazał palcem ławkę. Lorkin posłusznie usiadł i ułożył łańcuchy we wskazanym miejscu. Po kilku przeprawiających odreszcze, lecz precyzyjnych uderzeniach, łańcuchy spadły z kostek Lorkina. Ashaki przyglądał się wszystkiemu z wyrazem znudzenia na twarzy. Potem gestem wskazał, by Lorkin poszedł za nim i ruszył w kierunku budynku. Kiedy weszli do łaźni, otoczyło ich wilgotne, pachnące świeżością powietrze. Ashaki wskazał na kubkę ubrań na drewnianym siedzeniu. Umyj się i ubierz. Tylko w miarę szybko. Nie mamy wiele czasu. Lorkin obrócił się i zauważył, że dwóch krzepkich niewolników nie weszło za nimi do budynku. Ashaki uśmiechnął się bez śladu poprzedniej wyniosłości, po czym wyszedł. Pozostawiony sam sobie Lorkin odprowadził go wzrokiem. Coś tu jest nie tak. Podszedł do ławki i wziął do ręki pierwsze z wierzchu ubranie. Serce na chwilę zamarło mu w piersi, a potem podskoczyło. Lorkin uśmiechnął się szeroko. To było proste, wygodne ubranie zdrajcy.